Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj zapraszam na odcinek, w którym opowiem o oznakach, które mogą świadczyć o tym, że masz trochę za dużo rzeczy. I pierwszą taką oznaką jest to, że mimo regularnych zakupów ciągle masz wrażenie, że czegoś jeszcze Ci brakuje. Jest takie powiedzenie, że nadmiar rodzi deficyt i mogłabym się podpisać pod nim obiema rękami, dlatego że dobrze pamiętam te moje czasy sprzed minimalizmu, kiedy miałam zagracony dom, pełną szafę ubrań, zawsze pełen kosz na pranie, wszystkie szuflady wypełnione do granic możliwości, a zawsze miałam poczucie, że bez tej kolejnej rzeczy, bez tego kolejnego zakupu, to nic z tego nie będzie. To ja nie mam co na siebie włożyć, ja nie mam jak urządzić swojego domu, jak się zorganizować. To wynikało z takiego stresu wręcz związanego z tym nadmiarem, bo kiedy my mamy tak bardzo dużo rzeczy, to trudno w ogóle mieć świadomość, co my dokładnie posiadamy i co możemy z tym zrobić. A w momencie, kiedy zminimalizowałam swój dobytek do tych rzeczy, których używam i które chcę świadomie mieć w swoim życiu, to okazało się, że to poczucie takiego jakiegoś niedoboru, niedostatku, który szybko musi zostać zaspokojony zakupem, praktycznie zniknęło. Więc paradoksalnie w momencie, kiedy mam tych rzeczy znacznie mniej, to mam dużo większe takie poczucie dostatku, bo wiem, jakie mam rzeczy, wiem, że ich używam i widzę, kiedy pojawia się realna potrzeba na przykład zakupu, bo widzę, czegoś mi brakuje, a nie w takiej sytuacji, kiedy tych rzeczy jest tak dużo, że nawet nie jesteś w stanie ogarnąć, co masz, czego nie masz i z tego rodzi się poczucie stresu i braku, a to jest okropna pożywka do takiego nieprzemyślanego konsumpcjonizmu, którego później żałujemy. Drugą oznaką, która trochę łączy się z pierwszą, jest to, że zdarza Ci się zapomnieć o posiadaniu jakiejś rzeczy i uświadamiasz sobie dopiero w momencie, kiedy już kupiłaś duplikat. I mi się to kiedyś zdarzało, kiedy na przykład okazywało się, że ja już myślałam, że nie mam jakiegoś, nie wiem, białego topu, nie mam jakiegoś akcesorium kuchennego i kupowałam to w jakimś sklepie, żeby później odkryć na przykład za miesiąc, że miałam coś, co spełniało dokładnie tę samą funkcję i o tym zapomniałam. Albo że zaczęłam szukać na przykład z wyprzedzeniem czarnej sukienki na lato, zapominając, że mam z zeszłego roku fajną czarną sukienkę na lato, ale jest upchnięta gdzieś tam w tyle szafy. Albo kupujemy kolejny szampon na promocji czy balsam do ciała, bo zawsze się przyda, a okazuje się, że mamy przecież jeszcze w zapasie w szafce schowane 3 opakowania. To są takie sygnały, które naprawdę powinny zwrócić naszą uwagę, czy jednak nie przesadzamy z zakupami, czy nie podkładamy sobie nogi takim zagradzaniem swojego mieszkania. Oznaką numer 3 jest to, że nie wiesz, co trzymasz w różnych schowkach. Nie wiesz, co dałaś do piwnicy, na strych, co jest w pudłach, wrzuconych gdzieś w tyle szafy. Nie wiesz, co tam się znajduje i zawsze Ci to zaskakuje. Bo tak naprawdę może to, ale nie musi, ale może zakrawać już o takie tendencje do zbieractwa, kiedy nawet nie wiemy, co tam przechowujemy, nie mamy do tego zastosowania, nie wiemy, kiedy mogłybyśmy tego użyć i prawdopodobnie też nie użyjemy, dlatego że jeżeli będziemy tego potrzebować, to zapomnimy nawet, że się znajduje w jednym z 10 pudeł różnych pierdół czy szuflad. Zapomnimy o tym, że to mamy najprawdopodobniej, a nawet jeżeli nie, to oczekując na przykład od lat, że kiedyś się może to przydać, ale z drugiej strony nawet nie jesteś w stanie pamięci sobie przypomnieć, gdzie co masz i co w ogóle się znajduje w tych wielkich pudłach, czy w Twojej piwnicy, albo regularnie gdzieś wywozisz rzeczy, na przykład do domu rodzinnego, żeby po prostu ich nie przechowywać u siebie w domu, nie skonfrontować się z możliwością pozbycia się ich, ale z drugiej strony nie wiesz, kiedy miałoby się przydać i do czego, no ale je trzymasz. Dodatkowo, jeżeli tak omiecie, że wzrokiem swoje mieszkanie, pokój, w którym aktualnie przebywasz, kuchnię, i zaczniesz tak zastanawiać się, co masz w tych szufladach, w tych meblach albo na wierzchu, to możesz mieć poczucie, że tak naprawdę większość rzeczy tam jest, no bo jest. Albo kupiłaś, albo dostałaś, no w każdym razie są w Twoim mieszkaniu, ale tak naprawdę nawet ich nie używasz i nie wiesz, po co one tam są. Widzisz ozdoby, kurzołapy, których nawet jakoś szczególnie nie lubisz, urządzenia, których nie używasz, książki, których nie czytasz i to po prostu jest w Twoim domu, bo jest, ale nie ma tak naprawdę zastosowania, nie jest używane ani nie sprawia Ci przyjemności. Oznaką numer 4 jest to, że masz wrażenie, że ciągle musisz wdrażać jakieś nowe systemy organizacji w swoim mieszkaniu, bo poprzednie nie wypalają. Kupujesz nowe organizery, pudełka, czasem nawet nowe meble, żeby lepiej przechowywać te rzeczy, które posiadasz, a to cały czas nie wypala. I czujesz, że jeszcze poszukujesz po prostu tego idealnego systemu organizacji, który w końcu sprawi, że uda Ci się zapanować nad swoim mieszkaniem. A prawda najczęściej jest taka, że to nie wadzi sposób organizacji, tylko właśnie liczba rzeczy. Kiedy mamy mnóstwo przedmiotów, których nie używamy, których nie umiemy znaleźć zastosowania i konkretnego miejsca w domu, to wtedy organizowanie takich przedmiotów jest szalenie trudne, bo ty nie wiesz, gdzie masz je dać, skoro ty ich nie używasz, ale z drugiej strony powinny być jakoś sensownie poselekcjonowane i to tworzy jakiś taki zupełnie bezsensowną drogę organizacji czegoś, czego w ogóle nie powinnaś organizować, bo nie jest ci w żaden sposób przydatne. I wtedy się tak kręcimy w miejscu, kupujemy nowe meble, nowe pudła i o tym często wspomina Marie Kondo, że to jest pułapka właśnie zagraconych mieszkań, tak jak w Stanach ludzie kupują sobie, znaczy wynajmują sobie magazyny do przechowywania rzeczy, żeby właśnie znaleźć kolejne miejsce, gdzie będzie można rzeczy schować, zamiast zastanowić się, po co one nam są, czy naprawdę chcemy je posiadać. I ostatnio nawet oglądałam w jakimś programie, który właśnie zahaczał o tematykę akurat finansową. Polecam Wam, jak się wzbogacić na Netflixie. Ten tytuł jest taki pretensjonalny, ale nie mówi o bogaceniu, tylko raczej o takim mądrym zarządzaniu swoimi finansami. I był tam właśnie wątek pary, która płaciła chyba 400 dolców za wynajem magazynu, w którym posiadali rzeczy, które nie były warte nawet tych pieniędzy, nie? Jeżeli mieliby sprzedać je rzeczywiście za taką cenę rynkową. A trudno było się im rozstać z tym, więc utrzymywali przedmioty, których nie chcieli. I o ile w Polsce właśnie my nie decydujemy się raczej na przechowywanie swoich osobistych rzeczy w magazynach, no to często godzimy się na dyskomfort mieszkania w zagraconych mieszkaniach, kupowanie nowych mebli i takie poczucie właśnie ciągłego zagracenia mieszkania, za które płacimy, za którego wynajem płacimy. Często w związku z tym szukamy większych mieszkań z większą powierzchnią do przechowywania, właśnie ze względu na to, że mamy mnóstwo rzeczy, z których czasem większość z nich w ogóle nie jest nam przydatna, ale nie umiemy się z nimi rozstać. Piątą oznaką, że masz tych rzeczy prawdopodobnie za dużo, jest właśnie takie poczucie podczas ewentualnych prób odgracania i selekcji, że wszystko może się przydać i mimo, że tak sobie myślisz i tak niby uważasz, to z drugiej strony w momencie, kiedy czujesz rzeczywistą potrzebę czegoś, jakiegoś przedmiotu, to prędzej pójdziesz na zakupy. Myślisz o zakupach, o kupnie tej rzeczy, niż o przegrzebaniu tych 10 pudeł, miejsc, strychu, piwnicy w poszukiwaniu czegoś, co mogłoby tę funkcję spełnić. Bo o ile podejście pod tytułem to zawsze może się przydać, ma sens w przypadku, jeżeli jesteś osobą, która rzeczywiście na przykład albo jest bardzo oszczędna, albo decyduje się na takie życie z tego, co już ma i stara się praktycznie nie kupować więcej rzeczy, to może mieć wtedy sens. Oczywiście, no nie, to jest korzystanie z tego, co już mamy. Ale jeżeli powstrzymuje Cię ta myśl przed tym, że coś się może kiedyś przydać, a jednocześnie Ty nie pamiętasz, jakie posiadasz rzeczy i ciągle kupujesz nowe, no to sens tego się całkowicie wypacza. Piątą oznaką, że masz za dużo rzeczy, jest to, kiedy przedmioty, meble uniemożliwiają Ci swobodne korzystanie z różnych przestrzeni. Na przykład zawsze masz zagracone biurko, albo trudno Ci swobodnie przygotowywać jakieś posiłki na blacie kuchennym, bo jest tak dużo rzeczy wokół. I możemy mieć poczucie, że to wszystko jest potrzebne, ale kiedy zaczniemy robić sobie taki prawdziwy rachunek sumienia, kiedy używamy tych wszystkich przedmiotów, bo pamiętam, że kiedy ja byłam na przykład na studiach, to miałam zawsze tak zawalone biurko, że ja musiałam sobie po prostu gdzieś tam przerzucać te rzeczy na drugą stronę, żeby znaleźć sobie trochę miejsca na to, żeby położyć na przykład zeszyt. I ręką po prostu odsuwałam ten nadmiar przedmiotów i wydawało mi się, że one wszystkie są mi tak niezbędne. Więc miałam różne notesy, naklejki, długopisy, jakieś segregatory, różne akcesoria. I kiedy później zaczęłam się nad tym zastanawiać, to się okazało, że ja tak naprawdę potrzebuję mieć jedną rzecz tam przy tym biurku poza komputerem i to na przykład właśnie są długopisy i ewentualnie jakaś kartka. I że to jest maks, który ja potrzebuję tak naprawdę na co dzień, że ja też mogę chować te rzeczy, nie muszę mieć wszystkiego na wierzchu, tylko oczywiście to chowanie jest możliwe wtedy, kiedy nie mamy zagraconych wszystkich szuflad, wszystkich szaf, tylko wtedy, kiedy kurczę, no to nie jest używane codziennie, nie potrzebujemy mieć tego na wierzchu, jeżeli to nam uniemożliwia jakieś takie normalne funkcjonowanie, jeżeli nie możemy sobie odsunąć krzesła, bo i kolejny regał nam to uniemożliwia, a to wcale nie są rzeczy niezbędne do funkcjonowania, bo to nie jest na przykład stół do jedzenia obiadu, biurko do pracowania czy łóżko do spania, tylko to jest kolejna szafa, kolejny regał pełen rzeczy, których nawet niekoniecznie właśnie używamy, ale już nam utrudnia normalne funkcjonowanie w naszym własnym domu. To jest taki mocny sygnał. Pamiętam, że w poprzednim mieszkaniu miałam tak, że czułam, że po prostu przechodzę pomiędzy jednym meblem a drugim. I jeszcze dodatkowo, kiedy nie wiem, na przykład na jakichś grupach facebookowych ktoś chciał oddać jakiś mebel, to ja czułam, że ja go potrzebuję, że ja go chcę mieć. Że moje meble nie będą wtedy takie wypełnione na maksa, tylko sobie tak ładnie to zorganizuję, kiedy ja już nie miałam tak naprawdę żadnego miejsca na to, żeby wstawić kolejny mebel, ale kiedy widziałam jakąś okazję jeszcze, albo jak można było coś tanio kupić, albo dostać, no to kurczę, już w ogóle sobie wyobrażałam, że wtedy to ja sobie tak zorganizuję dom, mimo że dosłownie każdy metr ściany był zagospodarowany już przez jakiś mebel. I często były też rzeczy na podłodze, przechowywane jakieś pudła, tutaj pod regałami, pod szafą, pod biurkiem. I to się wiązało z kolejną oznaką, która może wskazywać, że mamy tych rzeczy za dużo. Oznaka numer 7, czyli kiedy sprzątanie zajmuje Ci strasznie dużo czasu, mimo że wcale nie masz takiego dużego metrażu, żeby to było uzasadnione. Ja kiedyś zastanawiałam się nad tym, jak to jest, że ktoś na przykład bez usługi sprzątania, bez płacenia za coś takiego jest w stanie utrzymać porządek w domu w ogóle, bo ja zawsze mieszkałam w mieszkaniu. I tak sobie myślałam, jak to jest w ogóle możliwe, kiedy ja, chcąc posprzątać swoje mieszkanie, które wtedy miało na przykład 35 metrów, znaczy swoje wynajmowane, to poświęcałam na to na przykład 2 dni. Tyle mi zajmowało, jeżeli chciałam rzeczywiście gruntownie posprzątać. I to wynikało z tego, że tych przedmiotów było tak dużo, trzeba było je zdejmować z regałów, przecierać każdy z tych kurzołapów, trzeba było podnosić te wszystkie pudła, które leżały na podłodze. Wszystkie właśnie w ogóle rzeczy, które leżały na podłodze. To samo zdejmowanie rzeczy z jakiejś powierzchni, żeby być w stanie ją wyczyścić, zajmowało kupę czasu. Dodatkowo, kiedy brałam jakiś przedmiot w dłonie, to często nie miałam pojęcia, gdzie ja mam go odłożyć, co ja mam z nim zrobić. No mam go, no jest nadający się do użytku, ale nie wiem, gdzie go odłożyć, co z nim zrobić. I tak te przedmioty nie miały swojego miejsca stałego. Cały czas je zmieniały i kiedy próbowałam sprzątać i brałam coś właśnie w dłonie, no to musiałam poświęcić na to, nie wiem, co najmniej minutę, dwie, żeby zastanowić się, gdzie ja w ogóle mogę to położyć. W związku z czym sprzątanie trwało długie godziny, bo nie robiłam tego na automacie, tak jak robię to teraz, że, nie wiem, łapię za okulary przeciwsłoneczne i ja wiem dokładnie, gdzie one mają miejsce w moim domu, albo gdzie długopis mam odłożyć, albo gdzie mam odłożyć jakiś typ ubrania. I to robi się na takim pełnym automacie, bo każdy z tych przedmiotów ma swoje ustalone miejsce w moim domu, a kiedy tak nie było, no to musiałam się nad każdym zastanawiać i proces sprzątania trwał nie dość, że przez ten sam fakt, że tych rzeczy było tak dużo, to jeszcze dodatkowo przez to, że nie miały swojego stałego miejsca zamieszkania, to trwało to długimi godzinami. I co się wiąże też z tym punktem, to, że masz takie wrażenie, że bałagan w Twoim domu robi się sam. I ten punkt akurat nie dotyczy osób, które mają dzieci, bo wiadomo, to jest inna sytuacja, ale jeżeli nie masz dzieci, a masz takie poczucie, że jednego dnia sprzątasz na błysk, a 2 dni później już wygląda Twoje mieszkanie, jakby przeszedł po nim huragan, no to ewidentnie tutaj warto się zastanowić nad tym, czy to nie jest kwestia ilości rzeczy, dlatego że kiedy mamy ich naprawdę dużo, to ten chaos robi się sam. Jeżeli dodatkowo te rzeczy nie mają swojego stałego miejsca, w którym je przechowujesz, no to wystarczy chwilę się nie kontrolować tak na 100%, bo w momencie, kiedy nie mamy tych automatyzmów odkładania czegoś na swoje miejsce, które wcześniej zostało wybrane, tylko musimy się z każdą rzeczą zastanawiać, to dużo trudniej się zmobilizować na przykład do posprzątania szybkiego mieszkania w ciągu dnia, tylko to raczej tak rodzi samoistnie chaos, no bo skoro nie mamy automatyzmu odkładania czegoś i panowania nad tym na bieżąco, no to wtedy właśnie dochodzi do tego, że te rzeczy wychodzą z tych miejsc, gdzie zostały odłożone i robi się absolutna entropia mieszkaniowa. I kiedyś ja sobie wyrzucałam, że nie potrafię odkładać rzeczy na miejsce, kiedy właśnie miałam taki wielki problem lata temu z bałaganem, a to wynikało z tego, że ja nie byłam w stanie znaleźć im miejsca, bo może gdybym miała mieszkanie jakieś, nie wiem, 300-metrowe, to wtedy dałoby się znaleźć miejsce dla każdego z tych przedmiotów. A w takiej sytuacji to było praktycznie niemożliwe, bo oczywiście, no chyba, żebym poszła w tę stronę ładowania wszystkiego do pudeł i gdzieś tam chowania, no to wtedy powiedzmy, że coś ma swoje miejsce, ale jeżeli macie skłonność do takiego trzymania rzeczy też na wierzchu, no to wtedy to nie ma co mieć do siebie pretensji o to, że nie jesteśmy w stanie zapanować nad bałaganem, tylko przyjrzeć się temu od tej strony, czy my sobie nie utrudniamy po prostu przez ilość rzeczy w naszym domu. Bo ja myślałam, że jestem po prostu z natury bałaganiarą, a okazało się, że no, stan mojego dobytku nie uniemożliwiał mi bycie niebałaganiarą. Bo musiałabym wtedy rzeczywiście sprzątać wiele godzin dziennie, chyba żeby być w stanie to utrzymać w porządku. A w momencie zminimalizowania swojego dobytku do rzeczy, których rzeczywiście używam, okazało się to niezwykle proste. Dziewiątą oznaką, że masz za dużo rzeczy, jest to, kiedy mimo pełnej szafy ubrań, bardzo często nie masz co na siebie włożyć. I to jest taki typowy sygnał, że w kategorii ubrań coś się dzieje nie tak. Bo jeżeli słuchasz moich podcastów, to wiesz, że ja miałam w tej kwestii bardzo duży problem, dlatego że był moment, w którym miałam ogrom rzeczy. Po prostu wylewały mi się z szaf, miałam dwie szafy ubrań, jeszcze powpychane gdzieś do szafy na przedpokoju, mnóstwo pudeł z ubraniami. I to był czas, w którym najczęściej nie miałam co na siebie włożyć. Bo wtedy dochodzi do czegoś takiego jak paraliż decyzyjny, kiedy mamy do wyboru zamiast na przykład, nie wiem, 8 bluzek, z której musisz wybrać sobie tą, którą chcesz dzisiaj założyć, to masz na przykład ich 50. I wtedy wybór w ogóle i później zestawienie tego z jakimś dołem i z jakimiś butami, to jest naprawdę taki big deal. To jest duże zadanie, to jest duża decyzja. Jeżeli codziennie musimy przed taką stawać, no to może nas to właśnie tak paraliżować, że my mamy poczucie, że nie mamy co na siebie włożyć. Musimy kupić coś nowego, żeby w końcu wiedzieć, co mamy na siebie włożyć. I to czasem rozwiązuje na chwilę problem. Dlatego, że kiedy coś kupimy, to wtedy pamiętamy o tej rzeczy. Jeżeli jeszcze kupimy sobie jakiś zestaw, to zwykle na początku będziemy właśnie w nim chodzić i po niego sięgać, bo to będzie świeża rzecz, o której będziemy pamiętać, będziemy wiedzieć, jak to mamy zestawić, a później wszystko wróci do punktu wyjścia, kiedy znowu te ubrania na przykład pójdą do prania już po zakupie i znowu staną się jedną wielką częścią tej masy ubrań, które masz. I kiedyś mi się wydawało, że żeby mieć zawsze co na siebie włożyć, to po prostu trzeba mieć bardzo dużo ubrań w różnych jeszcze kolorach, w różnych konfiguracjach, żeby zawsze mieć co ze sobą zestawić, a tak naprawdę to najczęściej jest takie samo utrudnienie sobie tego wyboru. Bo o ile nie jesteś taką osobą, która lubi codziennie rano na przykład sobie testować 10 różnych stylizacji, zanim wyjdzie i żeby i nie ma z tego frajdy, bo oczywiście część z nas po prostu będzie miała z tego fan i to jest ich pasja, ale jeżeli nie i tylko ci to sprawia trudność, to najprawdopodobniej sama się sabotujesz tą ilością ubrań. I to kolejne wcale ci nie pomogą w ogarnięciu swojej szafy, tylko wręcz przeciwnie. Tutaj eliminowanie tych niepotrzebnych ułatwia bardzo wybór. I ten temat szeroko rozwijam w moim e-booku Minimalizm w szafie, kupuj mniej, wyglądaj lepiej, jak zawsze link w opisie. Ale jeżeli chodzi o takie właśnie oznakę tego, że masz za dużo rzeczy, to warto się temu przyjrzeć, bo jeżeli ty realnie masz ubrania, po prostu fizycznie one się znajdują w twojej szafie, one są w dobrym stanie, masz i bluzki, i spodnie, a i tak masz poczucie, że nie masz co na siebie włożyć bardzo często, no to jest dla mnie ewidentny sygnał, że masz tych rzeczy za dużo i dotyka cię właśnie paraliż decyzyjny. A najgorsze w tym jest to, że my wtedy naprawdę mamy takie silne poczucie, że nie mamy co na siebie włożyć, bo nie umiemy się zdecydować, wszystko nam nagle nie pasuje, no i wtedy najłatwiejszą decyzją jest zakup nowej rzeczy. No i ta pętla zakupowa się nakręca i zamyka. Kolejną oznaką, że być może masz za dużo rzeczy, jest to, kiedy na przykład robisz makijaż albo wybierasz sobie biżuterię na wyjście i na przykład masz te rzeczy w jakimś koszyczku, w jakimś pudełku, w jakiejś kosmetyczce i żeby dotrzeć do rzeczy, produktów, których używasz, których chcesz w tym momencie użyć, to musisz po prostu przegrzebać się przez dziesiątki takich, których nie używasz, nie nosisz, po których właściwie nie wiesz, po co tam są, no ale są w twojej kosmetyczce, bo to są twoje kosmetyki na przykład, albo twoja biżuteria. Mimo, że zawsze sięgasz po jakieś określone modele, określone produkty i całą resztę po prostu przegrzebujesz. I to może prowadzić na przykład w przypadku kosmetyków do po prostu marnowania ich, jeżeli one się przeterminują, albo duplikowania, kiedy kupujemy kolejne nowe rzeczy. A w kontekście na przykład tej biżuterii, to ja kiedyś się tak zorientowałam, kiedy miałam mnóstwo takiej byle jakiej biżuterii, którą kiedyś tam kupiłam, szkoda mi się było tego pozbyć i za każdym razem, kiedy chciałam założyć jakąś biżuterię, to czasem nawet przymierzałam te rzeczy i nigdy ich nie zakładałam i one tam leżały i miałam pełną taki kuferek, powiedzmy, szkatułkę biżuterii, w której tak naprawdę lubiłam dwie rzeczy, a cała reszta była tam nie wiadomo po co. I ani razu, kiedy się pozbyłam tych rzeczy, ani razu za tym nie zatęskniłam. To mi tylko ułatwiło wybór, bo po prostu sięgam po to, co i tak noszę, co i tak lubię i też dało mi takie poczucie luksusu, no bo na przykład ta szkatułka ma w sobie tylko mój ukochany zestaw biżuterii, a nie jakieś tam pierdoły, które się wysypują, plączą i nie wiadomo po co tam są. I często mamy opory przed na przykład wyrzuceniem takich rzeczy, a z drugiej strony nie udaje nam się tego sprzedać, bo na przykład to nie jest jakaś cenna w żaden sposób biżuteria, nie mamy komu oddać. To słuchajcie, polecam Wam takie wydarzenia, jak na przykład w Krakowie jest organizowane coś takiego jak dziuchowisko. Jeżeli jesteście z Krakowa, to Wam polecam, bo w maju, na przykład będzie 27 maja, podlinkuję w opisie. Ja brałam udział 2 razy w takim wydarzeniu i to jest absolutnie super sprawa, bo to nie dotyczy tylko ubrań, tylko też dodatków, książek, jakichś tam drobiazgów do domu i różnych akcesoriów, wszystkiego, co jakichś takich przydasiów, które macie w domu i których chcecie się pozbyć, to uważam, że to jest najfajniejsza po prostu droga do takiego pozbycia się rzeczy w zrównoważony sposób, no bo możecie przynieść cokolwiek i albo zabrać coś ze sobą z tego, co przynieśli inni ludzie, to jest takie, co się nazywa swap, taka wymiana, ale możecie też podejść do tego tak, że po prostu przychodzicie i oddajecie swoje rzeczy. Ja tak robiłam na jednym z etapów mojego odwracania, kiedy już właśnie nie miałam pojęcia, co zrobić z jednym z worków rzeczy do pozbycia się, to właśnie byłam na takim swapie i to mi się sprawdziło super, bo ja po prostu zostawiłam te rzeczy, nie brałam nic dla siebie i w ten sposób wiedziałam, że będę cieszyć innych ludzi, bo jeżeli są w dobrym stanie oczywiście te przedmioty. Bo to wiadomo, to nie jest tak, że jakieś tam zniszczone rzeczy oddajemy, tylko takie właśnie w dobrym stanie, których nie chcemy wyrzucać, no bo szkoda, bo komuś mogłoby się przydać. Nie mamy komu oddać z naszego najbliższego otoczenia i też nie ma jak tego sprzedać, albo nie chcemy poświęcać czasu na sprzedaż. To ja zawsze też polecałam sklepy charytatywne, jeżeli macie w Waszym mieście, a jeżeli nie, no to na przykład się właśnie przyjrzeć swapom, które są organizowane. To jest według mnie absolutnie świetne rozwiązanie, szczególnie w kontekście właśnie takich rzeczy, których trudno się w inny sposób pozbyć, tak, żeby ich nie wyrzucać. A ostatnią, 10 oznaką, która może świadczyć o tym, że masz za dużo rzeczy, jest to, że myśl o takim gruntownym porządkowaniu, odgracaniu domu jest dla Ciebie tak przytłaczająca, że po prostu się poddajesz, bo nie wiesz od czego zacząć. I kiedy już nawet miewasz jakieś próby, to one kończą się zwykle tak, że wyrzucasz zawartość szaf, jakichś szuflad na środek pokoju i po chwili już tracisz cały zapał, bo nie masz pojęcia, co z tymi rzeczami zrobić. Ja pamiętam, że wszystkie moje próby jakiegoś tam odgracania, chociaż wtedy jeszcze tak do tego nie podchodziłam, nie nazywałam tak tego przed moim minimalizmem, kiedy próbowałam zrobić jakiś porządek w domu i w ogóle nie brałam pod uwagę wyrzucania rzeczy, które mają jakąkolwiek wartość, w ogóle tego nie brałam pod uwagę, tylko właśnie wyciągałam jakieś ciuchy, wyciągałam jakieś rzeczy na środek pokoju i o ile to miało jakąkolwiek wartość, to ja nie byłabym skłonna tego wyrzucić. Jeżeli była jakakolwiek szansa, że ja będę chodzić w jakimś ubraniu, to nawet właśnie nie było szans, że ja to wrzucę do kontenera, że w jakikolwiek inny sposób się tego pozbędę. Szczególnie, że wtedy kupowałam takie tanie ubrania, które były bardzo mało warte, to wiedziałam, że sprzedam je za, nie wiem, 5-10 zł, to już w ogóle mi się odechciewało i stwierdzałam, że nie i wracało to z powrotem do szafy. Wtedy właśnie te moje próby jakiegoś posprzątania, odgracania kończyły się tak, że wyrzucałam wszystko z szaf, chwilę nad tym siedziałam, może, nie wiem, jakoś tam jakiś ewidentny śmieć został przeze mnie wyrzucony, który na przykład do niczego się nie nadawał już, a cała reszta wracała z powrotem do szafy i miałam wrażenie, że to jest taka syzyfowa praca z tym odgracaniem, bo nic mi z tego nie wychodziło, niczego się nie pozbywałam, a miałam kupę rzeczy, która do niczego mi w ogóle nie służyła, nie wiadomo po co była w moim domu, a tylko powodowała chaos, nieporządek i przytłoczenie przedmiotami. I powiem Wam, że bardzo się cieszę, że już żaden z tych punktów mnie nie dotyczy. Kiedyś dotyczyły mnie wszystkie. I kiedy tak nagrywam ten odcinek i rozglądam się po swoim mieszkaniu, to czuję taką ulgę i takie poczucie oddechu w swoim mieszkaniu, kiedy ja tak sobie właśnie omiatałam wzrokiem, kiedy opowiadałam o tych punktach i tak sobie myślę, że każda rzecz, którą ja tu widzę, ma swoją funkcję, sprawia mi radość i jest tutaj dlatego, że ja chcę mieć ją w swoim życiu, potrzebuję jej, podoba mi się. To jest zupełnie inny komfort mieszkania. Czasem mam takie poczucie, że moje życie w ogóle by nie poszło naprzód, gdyby nie ten pierwszy właśnie ruch w stronę odgracania mieszkania, kiedy stało się takim moim prawdziwym azylem bezpiecznym, pięknym, w którym mam takie pokłady kreatywności i zorganizowania, których kiedyś nie miałam, bo przytłaczało mnie to wszystko, co posiadałam. Także bardzo się cieszę, że w taką stronę poszło moje życie za sprawą minimalizmu i każdemu tego życzę. Oczywiście minimalizmu nigdy nie wciskam, bo jeżeli ktoś nie czuje takiej potrzeby i odpowiada mu to, ile ma przedmiotów w swoim życiu, to ja nigdy nie będę zachęcać do minimalizmu, bo minimalizm jest odpowiedzią na potrzeby, które w sobie macie. Ja miałam potrzebę organizacji, potrzebę takiego porządku w domu, czystości, takiego poczucia kurczę, że wstajesz i się czujesz jak w swoim śnie, bo jest piękna, śnieżno-biała pościel, jest przestronnie i przyjemnie i zawsze czujesz, jakbyś miała taką czystą kartę danego dnia. Oczywiście to nie znaczy, że ja mam zawsze pedantyczny porządek u siebie w domu, ale no, to jest zupełnie nieporównywalne do tego, co miałam kiedyś. I to mnie napełnia taką życiową energią, ale jeżeli nie ma w tobie takich potrzeb, czujesz się dobrze z przedmiotami, które masz w domu i tylko ta jakaś potrzeba odwracania wynika z tego, że ci się wydaje, że tak powinno się robić, to nie, to uważam, że nie powinno się wcale minimalizować swojego dobytku, jeżeli dobrze ci z tym tak jak jest. Dlatego że na przykład moja mama, która ma bardzo dużo przedmiotów w swoim mieszkaniu, często po odsłuchaniu jakiegoś mojego odcinka mówi, że ona to lubi wszystkie swoje rzeczy, które ma. I dlatego nie chcę, nie zamierzę za bardzo tego odgracać już dalej, tylko pozbywa się ewentualnych takich ewidentnie niepotrzebnych rzeczy. I dla mnie to jest absolutnie zrozumiałe. Ja kiedyś byłam więźniem tego, że miałam mnóstwo rzeczy, których nie lubiłam i nie używałam. Ale jeżeli ty jesteś właśnie jedną z tych osób, które po prostu ma mnóstwo rzeczy i ma z tego fan i dobrze się czuje w takim mieszkaniu i nie ma poczucia, że ciągle musi sprzątać, że tego nie ogarnia, że ją coś przytłacza, to naprawdę nie ma sensu zmuszać się do jakiejś idei, która wcale nie jest odpowiedzią na twoje potrzeby, bo są aktualnie spełniane. Także nie dopasowujmy się do jakichś schematów, tylko podążajmy za tym, czego naprawdę potrzebujemy w swoim życiu. I to właściwie tak mogłabym podsumowywać każdy swój odcinek, ale dzisiaj jakoś poczułam szczególną potrzebę podkreślenia tego, bo dla mnie minimalizm nie jest czymś, co warto ludziom wciskać. Ja tylko po prostu mówię o tym, jaki minimalizm jest dla mnie cudowny, jakie zalety ze sobą wniósł do mojego życia, ale jeśli mam być szczera, to mnie w ogóle nie interesuje, jak inni ludzie mają w domu. W sensie ja nigdy nie będę chciała wciskać ludziom minimalizmu jako jedynej słusznej opcji życia. Oczywiście, że nie. To zawsze jest tylko opcja wyboru. A tymczasem dziękuję za słuchanie, zapraszam na mój Instagram chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!